Ze mną pan Szymon Baron, prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej.
Dzień dobry, witam państwa.
Rozmawiamy w roku stulecia.
Tak, to prawda. Dokładnie 100 lat temu, w 1924 roku, powstało koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku. Wtedy jeszcze mieliśmy dwa miasta, Bielsko i Biała. W Białej powstało rok później i w tym roku możemy świętować stulecie powstania PTT na terenie obecnego Bielska-Białej.
A jak dużo was jest?
W bielskim oddziale PTT jest nas niecałe 1000 osób, wliczając to szkolne koła, które działają w bielskich i nie tylko szkołach.
1000 osób to dywizja.
Ja wiem, czy dywizja. No, są ludzie w różnym wieku, od seniorów przez osoby aktywne zawodowo po tych najmłodszych, czyli młodzież szkolną i dzieciaki członków oddziału, czyli nawet takie, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji szkolnej.
Czy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie obecnie zajmuje się tym samym, czym się zajmowało 100 lat temu?
W dużym przybliżeniu tak, natomiast pierwszy statut wtedy jeszcze Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jasno precyzował, czym się ono zajmuje, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania turystyki, ochrony przyrody, przede wszystkim zwierząt tatrzańskich. W tej chwili cele są bardzo pokrewne, też tym głównym zadaniem jest organizacja wycieczek, wypraw górskich. Udostępniamy turystykę także w postaci różnego rodzaju prelekcji, wystaw, festiwalu górskiego, który realizujemy co roku w Bystrej, ale także ochrona przyrody, akcja Sprzątamy Beskidy z PTT, organizowana w Buczkowicach we współpracy z miejscową biblioteką akcja Mieszkańcy dla Żylicy i kilka innych inicjatyw.
Czyli na pewno jesteście miłośnikami gór, na pewno jesteście znawcami tych gór i przewodnikami. Kim jeszcze?
No, jeszcze znakarzami, z tym, że akurat tutaj, jeśli chodzi o znakarstwo i bogatą historię dawnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które toczyło na naszym terenie wojnę na pędzle z organizacją niemiecką Beskidenverein. W tej chwili większość szlaków jest PTT-kowska, natomiast PTT, tutaj oddział w Bielsku, ma jeden szlak, którym się opiekuje. Jest to szlak zielony, skus na Chrobaczą Łąkę przez Kamieniołom.
Powiedział pan 1000 osób. Jak się do was trafia?
Dużo osób trafia do nas przez stronę internetową, przez media społecznościowe, ponieważ ilość wydarzeń, które organizujemy, wycieczek, prelekcji, także wycieczek dla młodzieży jest dość duża. Potrafimy w ciągu jednego weekendu zrobić ich nawet 10. W związku z tym ludzie, którzy szukają jakiejś organizacji turystycznej zajmującej się tym tematem, zerkają na stronę i patrzą, które organizacje są aktywne. A ponieważ my wrzucamy tak naprawdę relacje z każdego wydarzenia. Dzięki temu większość ludzi się o nas dowiaduje, no albo to, co jest tak naprawdę najłatwiejsze, chyba najprzyjemniejsze, czyli pocztą pantoflową jeden drugiemu mówi, że taka organizacja jest. Jeśli chodzi o przekrój wiekowy, no to zdecydowanie najwięcej, bo myślę, że ze 2/3 to jest młodzież ze szkół podstawowych i średnich, z Bielska-Białej, KUS, Rybarzowic, a nawet Dąbrowy Górniczej i ostatnio niedawno utworzone szkolne koło w Bestwince. Natomiast jeśli chodzi o członków takich, powiedziałbym, pracujących, pełnoletnich, czy też już seniorów, to jest około 1/3, czyli jakieś 300 osób.
Jesteście też wspinaczami?
Są osoby wśród nas, które się wspinają, wyjeżdżają w góry Europy i świata, natomiast nie jest to jakby podstawowa działalność naszej organizacji. Osoby, które wspinają się, zrzeszają się przede wszystkim w klubach zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu, czyli na terenie Bielska mamy tutaj Klub Wysokogórski, Bielski Klub Alpinistyczny, Speleo Klub Bielsko-Bialski, natomiast my także organizujemy takie wyjazdy. Ja dzielę jakby wyjazdy takie dalsze na wyprawy trekkingowe, takie dla większej ilości osób, czyli jedziemy autobusem i poznajemy kolejne pasma górskie, głównie na Ukrainie przed wybuchem wojny oraz w Rumunii, a także takie organizowane w mniejszym gronie do 9-12 osób, w zależności od wybranej formy transportu i tutaj tak naprawdę penetrujemy całą Europę i te wyprawy charakteryzują się taką zasadą samoorganizacji, czyli każdy z uczestników za coś odpowiada. Za przygotowanie tras, aprowizacji, noclegów, wybór miejsc. Także dla mnie to jest taka jakby esencja tego, do czego prowadzi jakby taka turystyka początkowa, górska, po Beskidach, później Tatrach. No i finalnie właśnie organizacja takich wyjazdów. Część osób z naszego oddziału zdobywa te szczyty należące do korony Europy, czyli najwyższe szczyty poszczególnych państw europejskich i w wielu rejonach naszego kontynentu, żeby nie powiedzieć, że we wszystkich już byliśmy obecni.
Panie prezesie, kiedy pierwszy raz był pan w Tatrach?
Pierwszy raz w Tatrach byłem w wieku 5 albo 6 lat, za sprawą moich rodziców wtedy jeszcze i od razu poszliśmy na głęboką wodę, bo pamiętam, że w pierwszy dzień wylądowaliśmy w Murowańcu, a w drugi dzień tata przyciągnął mnie przez Kasprowy Wierch, Kopę Kondracką, Giewont do Kuźnic i teraz jako ojciec trójki dzieci rozumiem, o co mu chodziło, jak pod Kopą Kondracką powiedział, żebym się zdrzemnął na chwilę, z czego nie chcąc skorzystałem. Teraz wiem, że dzieciaki raz potrzebują tego odpoczynku, dwa naprawdę niesamowicie szybko się regenerują. I to był mój pierwszy raz w Tatrach.
I tych pierwszych, drugich, trzecich, następnych razów pewnie było dużo. Czy jest jeszcze takie miejsce w Tatrach, którego pan nie zna?
Wydaje mi się, że po polskiej stronie nie ma żadnego szlaku znakowanego, którym bym do tej pory nie szedł. Po stronie słowackiej jeszcze kilka takich miejsc zostało, natomiast to już są pojedyncze szczyty. Natomiast jeśli chodzi o szczyty takie bardziej wspinaczkowe, no to tutaj są dużo większe zaległości po mojej stronie, aczkolwiek no też jakby z każdym rokiem ich ubywa.
Powiedział pan, że nie tylko Tatry i bardzo fajnie, że eksplorujecie góry w całej Europie. Czy można powiedzieć, że do tych naszych Tatr są jakieś góry podobne w Europie i można by powiedzieć, no takie alternatywne Tatry?
Nie chciałbym porównywać jakichkolwiek gór do Tatr, natomiast jeśli chodzi o wysokości, o sposób uprawiania tej turystyki, bardzo podobne są na przykład Karpaty Południowe w Rumunii, nieco trudniejsze są Alpy Julijskie w Słowenii, natomiast jeśli chodzi o takie masywy górskie właśnie o podobnej wysokości, o podobnym stopniu trudności, gdzie już byliśmy, to także Pireneje, góry Sierra Nevada, Ural, góry skandynawskie czy góry dynarskie na Bałkanach.
Czy z tych wszystkich swoich wypraw przywozicie jakąś dokumentację, zwłaszcza fotograficzną, którą można zobaczyć na przykład na waszych stronach albo w waszej siedzibie?
W siedzibie to raczej nie, natomiast tak, jak najbardziej udostępniamy zawsze galerie z każdego wyjazdu na naszej stronie internetowej. I to, co moim zdaniem jest ciekawsze, jeśli chodzi o prezentację, czyli pokazujemy prelekcje właśnie z dużą ilością zdjęć, z opowieścią, z takimi praktycznymi poradami, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób taką wyprawę zorganizować. I te prelekcje w tej chwili od ponad roku organizujemy tutaj w Bielsku-Białej w Klubie Osiedlowym Karpatek. W tym sezonie już powoli kończymy. Do końca czerwca jeszcze 4 prelekcje się odbędą. I właśnie w ramach prelekcji, czy w ramach festiwalu górskiego u źródeł Białki, który odbywa się w pierwszy weekend października w Bystrej, tutaj pod Bielskiem, także tego typu wyjazdy promujemy, pokazujemy, zachęcamy innych do spróbowania zmierzenia się z czymś takim samemu.
Czyli zarażacie tą miłością do góry i tą pasją, a później trochę przez was w tych górach to tłum ludzi jest. Ale chyba to pana cieszy, nie? Że jak się idzie na szlak, że ludzi jest dużo?
Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ my troszkę nie propagujemy turystyki masowej, nie staramy się robić wycieczek takich jak jeszcze powiedzmy w latach 80. masowe rajdy zakładowe były organizowane. My raczej stawiamy na turystykę indywidualną, na promowanie turystyki kwalifikowanej, względnie wycieczki zorganizowane, ale w małych grupach, takich no maksymalnie do takiego ciut większego busa, czyli do 30 paru osób. Staramy się nie organizować wycieczek większych. W związku z tym oczywiście zachęcamy ludzi do uprawiania turystyki, ale nie takiej masowej, nie tłumnej. Ja myślę, że w ostatnim czasie wzrost zainteresowania turystyką pojawił się po okresie pandemii, gdzie tak naprawdę ludzie szukali możliwości wyjścia z domu legalnego i te lasy, góry były takim naturalnym kierunkiem. My też to obserwujemy w ramach weryfikacji odznak turystycznych. Wzrost zainteresowania odznakami turystycznymi tak naprawdę bez żadnej dodatkowej reklamy właśnie nastąpił w tamtym okresie, w okresie, gdy z powodu pandemii wszyscy byliśmy pozamykani w domach.
Czy w polskich górach można byłoby jeszcze wytyczać nowe szlaki, czy już właściwie jest to na zadowalającym poziomie?
Wydaje mi się, że szlaków u nas jest dość. Są miejsca, w których tak naprawdę z różnych względów pojawiają się pomysły stworzenia nowego szlaku. Natomiast my tutaj na terenie Bielska-Białej i okolicy żyjemy w bardzo specyficznym położeniu, ponieważ historia turystyki na naszym terenie, gdzie oprócz Beskid El Ferajnu wspomnianego przeze mnie wcześniej i dwóch kół później oddziałów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, działało jeszcze kilka innych organizacji turystycznych. Było Towarzystwo Naturfreunde z Aleksandrowic, był klub sportowy Maccabi Żydowski tutaj z Bielska. W związku z tym tych szlaków, tych schronisk u nas jest naprawdę dużo. Jakby się postarać, można wytyczyć taką jednodniową wycieczkę i odwiedzić na przykład 7 schronisk. W innych górach tych schronisk, tych szlaków jest troszkę mniej, natomiast czy za mało? Moim zdaniem nie. W parkach narodowych więcej szlaków pewnie nie powstaje, natomiast poza parkami można wędrować także oczywiście indywidualnie po wytyczonych ścieżkach leśnych i wtedy tak naprawdę góry stoją otworem.